Dokładnie 6 minut po godzinie 21. W kalendarzu mamy wtorek, 18 dzień stycznia. Tu Polskie Radio Poznań. To audycja, która nazywa się Sportowa Arena. Kłaniają się państwo realizujący program Łukasz Kurzacki i mówiący te słowa Krzysztof Ratajczak. Dzisiaj porozmawiamy o kobiecej siatkówce Wielkopolski, Poznański, jedynak w pierwszej lidze siatkarek. To ekipa Enei Energetyka Poznań. Jutro spotkanie o 17 na poznańskim Morasku w hali uniwersyteckiej, mecz z Wieżycą Stężyca, kolejna twarda walka o ligowe punkty, a przedstawiciele tej ekipy są już w naszym studiu. No to tak funkcjami pojedziemy. Prezes klubu Enei Energetyk, pan Robert Drakowski, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Jest z nami także trener ekipy siatkarek, pan Marcin Patyk, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
I niezastąpiona kapitan drużyny energetycznych siatkarek ze stolicy Wielkopolski, Weronika Fojuci.
Dobry wieczór.
Proszę państwa, będziemy rozmawiać o kobiecej siatkówce. W tej chwili jeszcze trwa mecz Ekstraklasy, o której myślę w Enei Energetyku marzą. Na razie ten mecz odbywa się w arenie Kalisz. Z kolei inny wielkopolski jedynak na tym najwyższym szczeblu siatkarskim rozgrywa swoje spotkanie z Jokerem Świecie. Ale my dzisiaj głównie o poznańskiej siatkówce tuż po piosence, czyli za 2 minuty.
Sportowa Arena.
10 minut po godzinie 21. Dzisiaj kobieca siatkówka i Poznań, czyli Enea Energetyk Poznań. Przedstawiciele tej ekipy są z nami. Przypomnijmy, prezes Robert Drakowski, trener Marcin Patyk i kapitan drużyny Weronika Fojucik. Dla tych, którzy kobiecą siatkówką się interesują, trwa tiebreak meczu w Kaliszu. Energa MKS Joker Świecie, w tym tiebreaku prowadzenie Kaliszanek 11-9. Ale my o pierwszoligowej siatkówce i o tych poznańskich marzeniach, by znowu była drużyna należąca do siatkarskiej elity, to może tak rozruchowo zrobimy szybciuteńki, jeszcze kalendarze można rozdawać w konkursach, więc kalendarz taki trójdzielny dla państwa do wygrania. Jeśli ktoś z państwa pamięta, kiedy był ostatni medal dla Poznania, jeśli chodzi o kobiecą siatkówkę, drużyna pod szyldem Danter AZS AWF Poznań zdobyła ten medal. Proszę przypomnieć, w którym to było roku, tak dla ułatwienia, chociaż nie wiem, czy to będzie ułatwienie, powiem, że wtedy mistrzyniami Polski były siatkarki z Bielska Białej. 61 8 654 654 to telefon do naszego studia, który może przydać się i konkursowo, i także do rozmów z naszymi gośćmi. To w takim razie startujemy i rozmawiamy oczywiście na razie o tym sezonie, bo jutro kolejne spotkanie o 17 w hali na Morasku. Szybkie ściągi, Enea Energetyk Poznań na 5 miejscu, 30 punktów, 10 wygranych meczów, 5 przegranych. Zacznijmy dzisiaj od trenera. Marcin Patyk, jak pan to ocenia?
Myślę, że mamy dobrą pozycję. Zaczęliśmy teraz drugą rundę zasadniczą, więc przed nami zespoły, które są, to jest niewielka strata punktów. Za chwilkę gramy ze Stężycą, gdzie w pierwszej rundzie chociażby zagraliśmy, wygraliśmy 3-2 u gości. Teraz chcemy zagrać lepiej i zgarnąć całą pulę punktów. I za chwilkę gramy również z Częstochowianką, która jest troszkę wyżej niż my, więc jesteśmy blisko tej czołówki, jesteśmy na 5 miejscu. Chcemy zagrać lepiej tą drugą rundę zasadniczą niż pierwszą, więc myślę, że to jest dobre miejsce.
Mamy telefoniczne połączenie. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam serdecznie.
Czy to sprawie... był 2003 rok?
Który jeszcze raz, poproszę?
2003?
Tak jest. Kto się do nas dodzwonił?
Andrzej.
Panie Andrzeju, nie wiem, dobrze, to ja do pana później zadzwonię po audycji, żeby zanotować adres, bo chcielibyśmy panu wysłać ten kalendarz trójdzielny, który jest nagrodą w tym naszym błyskawicznym konkursie. Pan ogląda czasami mecze siatkarek na żywo tutaj w Poznaniu?
Nie, w Kaliszu, miary, Augusto, te sprawy.
O, czyli, ale telefonuje pan z Kalisza?
Nie, akurat Kalisza mam 30 kilometrów.
Aha, rozumiem.
Ja tu jestem akurat... Z września, na środku, nie?
Ale to pamiętał pan ten medal zdobyty przez siatkarki AZS AWF-u?
Tak, bo to trochę przegrzały te
kalisko. A no właśnie. Bardzo, bardzo dziękuję serdecznie.
Również pozdrawiam.
Pozdrawiamy. No. Tak, słucham.
żeby Poznań wyszedł do tej ekstraklasy, nie?
No to niech pan tak podbuduje tutaj naszych gości w studiu, od prezesa Rakowskiego poprzez panią kapitan Weronikę Fojucik i trenera Marcina Patyka, bo ja też chcę, żeby awansowali.
Po prostu trzeba się wspierać i iść twardo do przodu, nigdy nie do tyłu, nie? I żeby coś zawsze było, chociaż tam się utrzymywać. Nie chodzi już o walkę o medale, ale żeby się przebijać w tej elicie, nie?
No,
i zahaczyć o drużynę narodową, te sprawy, i zawsze kwalifikacje idą do przodu, nie?
Czyli co, przyjęte te uwagi i sugestie naszego słuchacza, prawda, pani kapitan?
Tak jest, zgadzam się.
Pani kapitan kiwa głową. 14-13 w tym tiebreaku w Kaliszu, skoro pan pytał, mówił o bywaniu na meczach, czy to dawnych Winiarek Kalisz, teraz Energii MKS-u, no to Kaliszanki bliskie są tego zwycięstwa. A ja chcę dopytać, bo tak przytaczam celowo, na początku przytoczyłem ten bilans, 10 wygranych meczów, 5 przegranych. Trochę tych spotkań uciekło z różnych powodów, czy to kontuzji poszczególnych zawodniczek. Jest takie poczucie chociażby Weroniki Fojucik, że mogło tych punkcików być więcej?
Wiadomo, że gdzieś tam mierzymy bardzo wysoko i chcemy tych punktów zdobyć jak najwięcej i najlepiej wygrywać wszystkie mecze za 3 punkty, ale nie zawsze, nie w każdym spotkaniu gdzieś tam mogliśmy to zrobić. Były słabsze, lepsze momenty w naszym wykonaniu. Uważam, że na ten moment ten wynik, ta pozycja w tabeli, na której jesteśmy, jest okej, okay, ale mówię, tak jak trener powiedział, że drugą rundę chcemy zagrać lepiej, chcemy poprawić wynik z pierwszej rundy i to jest nasze założenie na ten moment, żeby poprawić te wszystkie wyniki, które były w pierwszej rundzie.
Ten początek sezonu był taki troszkę niemrawy, bo zaczęło się od tej porażki w Bieliczce z Solną 0-3, później był wspomniany przez trenera mecz w Stężycy, wygrany, ale po tiebreaku, tak później patrzę na trzecią kolejkę, jak to wyglądało, było zwycięstwo z losem Nowy Dwór Mazowiecki 3-2. Którego meczu, tak pierwsza błyskawiczna odpowiedź, którego meczu najbardziej żal i wyniku?
Bieliczka. Ja wiem, że
Bieliczka jednak.
Bieliczka, tak, Bieliczka, bo ale no już przez pryzmat tego czasu stwierdzam, że to nasze pierwsze mecze były i tak jak od początku mówiliśmy, jesteśmy totalnie nowym składem i po prostu potrzebowaliśmy czasu na to, żeby się zgrać, żeby się porozumieć i nadal nie jest tak, że jesteśmy perfekto gdzieś tam dogadane ze wszystkim, cały czas nad tym pracujemy, ale no ten mecz z Wieliczką gdzieś tam najbardziej zapadł w pamięci w takiej negatywnej stronie.
Panie prezesie, pan męczony o to, kiedy wreszcie będzie ta ekstraklasa, najczęściej przeze mnie oczywiście, ale też przez innych kolegów z mediów, kiedy będzie ta ekstraklasa żeńskiej siatkówki w stolicy Wielkopolski i teraz jak pan patrzy na to miejsce w tabeli, to co pan myśli? Już teraz?
No myślę, że będziemy walczyć o to jak co roku. Takie są nasze deklaracje i jak widać przez ostatnie lata staramy się tych deklaracji dotrzymać. Wynik jest zawsze bardzo wysoki. Troszeczkę nam brakuje do tego awansu. Dosłownie niewiele. Tak samo w tym roku. Na pewno podejmiemy rękawice i będziemy walczyć. Pozycja, jak tutaj trener i zawodniczka mówiła, jest na razie wyjściowa dobra, a tak naprawdę play-offy pokażą, jaką wartość stanowi nasza drużyna i jak będziemy walczyć wtedy o te już najcenniejsze punkty.
Tak patrząc, może z lekkim przymrużeniem oka, ale coś takiego chyba jest, że takim pewnym urokiem także budowania drużyn pierwszoligowych i nie tylko pierwszoligowych, jeśli chodzi o kobiecą siatkówkę, jest taka przebudowa. Ja pamiętam, że użyłem wobec trenera Marcina Patyka na początku sezonu, że to taki bob budowniczy, bo właściwie dostaje zawsze u progu sezonu drużynę do komponowania jakby na nowo. Coś takiego jest. Dużo tych zmian.
Taka jest cecha naszego zespołu od wielu lat, że zespół budowany od podstaw dochodzi do tak wysokiej jakości, że generalnie większość zawodniczek na koniec sezonu otrzymuje propozycje z tam ligowych klubów i tak naprawdę nie mamy argumentów, żeby te dziewczyny zatrzymać. Dumą jest za nas to, że wchodzą one na wyższy poziom, idą level wyżej, no ale nam pozostaje w kolejnym sezonie budowa wszystkiego od podstaw. Także musi nastąpić ten przełom i musi nastąpić awans, żeby te super dziewczyny zostały w Poznaniu.
No właśnie i no właśnie nie wiem, czy bo też pokazujecie jedną rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, jeśli chodzi właśnie o energetyka. Absolutnie fajnie zbudowana piramida, bo już o tym często się zapomina, patrząc na tę lokomotywę zawsze ligową w postaci pierwszoligowej ekipy, ale jeśli chodzi o pracę z młodzieżą, no to jesteście ostatnio przynajmniej w ostatnich latach stawiani absolutnie za wzór i mówię to z pełnym przekonaniem.
Mało się o tym mówi.
Myślę, dzisiaj jest okazja.
Jest to troszeczkę niedoceniane, ale ostatnie dziesięciolecia naszej ciężkiej pracy, czyli budowy tej piramidy od Energetycznej Akademii Siatkówki do tego zespołu, jak powiedziałeś, Lokomotywy, spowodowało to, że ostatni sezon skończyliśmy jako klub młodzieżowy na pierwszym miejscu w Polsce. Jeżeli chodzi o żeńską siatkówkę, jesteśmy najlepszym klubem siatkarskim w Polsce. Panowie troszeczkę dalej, ale są w pierwszej dziesiątce. Natomiast razem stanowimy największą potęgę młodzieżową siatkarską w naszym kraju.
Także... No i powiedzmy sobie szczerze, że to dzieje się w mieście, które może nie ma jakichś olśniewających siatkarskich tradycji, prawda? Bo tutaj pan powiedział słusznie i przypomniał ten ostatni medal sprzed już teraz 2022, a więc sprzed 19 lat, kiedy siatkarki akademickiego klubu zdobyły ten srebrny medal. Wcześniej to trzeba by sięgać do roku 46, poprzedniego wieku i do siatkarek zacnych pań z poznańskiej Warty. I daje się to robić. Rzeczywiście cichutko dosyć o tych wyczynach w sporcie młodzieżowym, mimo że Poznań jest znany, tylko później chodzi o to właśnie przełożenie. Panie trenerze, z trenerskiej perspektywy warto mieć taką piramidkę, żeby te dzieczyny dochodziły, bo wiadomo, że bez wzmocnień z zewnątrz, chociażby takich siatkarek znakomitych jak Weronika Fojucik, no nie da się zrobić kroku do przodu, ale z tych młodych też pan korzysta?
No, zdecydowanie. To są dziewczyny, które korzystamy i są u nas w zespole teraz seniorskim zawodniczki, które były w tamtym roku. Też właśnie zdobywałem złoty medal Mistrzostw Polski chociażby. No, jak również, jeżeli mamy potrzebę, czy jedna zawodniczka, chociażby jeżeli mamy jakiś drobny uraz, to zawsze mamy tą możliwość, żeby te młode dziewczyny dołączyły do zespołu, do pierwszego zespołu i nam pomogły w tym czasie, więc i przy okazji się pokazały, zyskały doświadczenie, co później też przekładają te dziewczyny na rozgrywki młodzieżowe, więc no to jest na pewno dla nas duża korzyść, że mamy tą piramidę i te dziewczyny młode u nas są.
I to są w większości poznanianki, wielkopolanki, te dziewczyny w tych grupach naborowych?
Większość to są poznanianki. Mamy również dziewczyny, które do nas przychodzą i do juniorek, kadetek, do Poznania, które mieszkają w internacie i uczą się w naszym liceum. Także spoza, ale większość tutaj jest zdecydowanie z Poznania.
Czasami słyszę takie opinie nawet z ust niektórych trenerów koszykarskich, że przegrywają trochę, jeśli chodzi o pozyskiwanie dziewczyn do danej dyscypliny sportu. Rzeczywiście siatkówka także tutaj troszkę w takiej rywalizacji o dziewczynę z odpowiednimi parametrami, także fizycznymi, wygrywa?
Trudno mi też to porównać, jak jest w innych dyscyplinach, ale mamy no bardzo duże zainteresowanie i tej młodzieży jest naprawdę sporo i dziewcząt i chłopców, więc myślę, że na pewno stanowimy na jakiś sposób konkurencję dla innych dyscyplin.
To sobie jeszcze o tej piramidce porozmawiamy i o tych innych drużynach siatkarskich w obrębie Enei Energetyka, bo może będzie taki moment, kiedy zapytam także pana prezesa Roberta Tarkowskiego o te inne dyscypliny sportu, bo to też pewna rzadkość. No wiadomo, że AZS, organizacja środowiskowa, to jest duży, wielosekcyjny klub, ale też jesteście klubem wielosekcyjnym, ale do tego wrócimy. Ja teraz na razie chcę zapytać o taką siatkarską drogę Weronikę Fojucik, urodzona w Bydgoszczy, dobrze odczytałem.
Mogilnie. Znaczy, jestem z Mogilna, a urodziłam się w Strzelnie.
Strzelnie, no proszę bardzo, bo to dobrze. W takim razie na stronie volej.com trzeba coś tam poprawić, bo jest urodzona w Bydgoszczy, czyli pierwszym klubem był Sokół Mogilno.
Tak jest. Sokół
Mogilno, bo Strzelnie zdaje się nie ma sekcji siatkarskiej. Tam piłkarze, Kujawianki, Strzelno.
Nie było gdzie się urodzić w Mogilnie, to musiałam się urodzić w Strzelnie. Musiała jechać do Strzelnie.
Proszę bardzo. Ale później było początki kariery w Mogilnie.
Tak jest.
Później te najbardziej utalentowane dziewczyny z Sokoła najczęściej trafiają do Bydgoskiego Pałacu, prawda?
Zgadza się.
I tak było?
Tak, w moim przypadku tak było, że wybrałam, bo miałam jeszcze gdzieś tam inne propozycje do innych klubów, wybrałam Bydgoszcz.
Ale to w takim wieku nastoletnim?
Tak. Ja poszłam do Bydgoszczy będąc kadetką i Bydgoszcz była dobrym rozwiązaniem. Teraz mogę powiedzieć, że to jeden z klubów, w sumie w dużej ilości klubów nie byłam, ale mam bardzo miłe wspomnienia z Bydgoszczą i bardzo dużo nauczyłam się tam jeśli chodzi o siatkówkę i o życie ogólnie, bo spędziłam tam parę lat.
I to jest też taki klub, o ile dobrze się orientuję, a troszkę znam ludzi akurat z Bydgoskiego Pałacu, który stawiał często na młode siatkarki, prawda? Które miały szansę się przebić w tej rywalizacji w ligowej drużynie.
Zgadza się, zgadza się. Przede wszystkim miałyśmy bardzo dobrą młodzież, bo my i w kadetce, w młodziczce, w juniorce zdobyłyśmy medale. I gdzieś tam takie wyróżniające się zawodniczki z młodzieżówki trafiały do ekstraklasy. Mi się też udało trafić do tej ekstraklasy.
Debiut za jakiego trenera pani zaliczyła na parkietach ekstraklasy?
Wtedy był trener Rafał Gąsior. Mhm. I tam była jakaś kontuzja wśród tam środkowej. Środkowa doznała kontuzji i dostałam właśnie taką szansę, by dołączyć do zespołu jako środkowa. I pod koniec tego sezonu zespół przejął trener Dawid Pawlik i przeniósł mnie na inną pozycję, czyli pozycję przyjmującej, na której gram do teraz.
No właśnie, potem jeśli chodzi o te przenosiny, to też nie było daleko, bo było też w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego do Jokera Mekroświeciech, bo wtedy tak się ta drużyna nazywała. Też fajny klub?
Też fajny klub, 2 razy złoty medal, więc mam same dobre wspomnienia, jeśli chodzi o Joker.
Dobra, Enea Energetyk, jeszcze fajniejszy klub?
Na ten moment najfajniejszy klub.
Ocena pani kapitan drużyny, całej ekipy. Jesteście rzeczywiście taką trochę wybuchową mieszanką bardziej doświadczonych siatkarek, czy jednak górują te mega, mega młode, które są trochę nieopierzone jeszcze i trzeba im troszkę, nie wiem, pomatkować na parkiecie? Czy na treningach?
Gdzieś tam niektórym na pewno z dziewczyn trzeba matkować, ale myślę, że na tyle jesteśmy świadomym zespołem i na tyle mamy świadome dziewczyny w zespole, które naprawdę wiedzą, po co tutaj przyszły i jaką robotę mamy do zrobienia, więc nie sądzę, żeby gdzieś tam trzeba było im za bardzo matkować. Wiadomo, gdzieś tam w trakcie meczu można sobie podpowiedzieć, ale myślę, że to są mądre, inteligentne dziewczyny, które wiedzą, po co tutaj przyszły i co trzeba zrobić.
Ładne słowa. Trener Marcin Patyk. Panie trenerze, jeśli chodzi właśnie o te siatkarki, chcę wrócić na chwileczkę do tej piramidy. W oparciu o jakie szkoły to robicie? To są poszczególne klasy w jakichś konkretnych szkołach i później te dziewczyny trafiają do sekcji, bo też wiemy, że jest na przykład Energetyczna Akademia Siatkówki, taki specjalny projekt, żeby gdzieś tam z różnych szkół też wyławiać te siatkarskie perełki. Jak to wygląda tak konkretnie?
Ja troszeczkę nie będę ukrywał, że jak też jestem tutaj przy seniorskim zespole, to też nie do końca teraz w sumie się orientuję, jak to wygląda dokładnie, jeżeli chodzi o które szkoły, ile tak mamy, więc
no, ale jest na pewno kilka szkół, taką główną, bo przecież no wie pan, gdzie koledzy pracują, trenerzy, też niektórzy są związani ze szkołami.
Tak, no my głównie pracujemy też w liceum numer 18 w zespole szkół geodezyjno-drogowych. Tam mamy swoją szkołę i tam mamy również internat, do którego tak jak powiedziałem wcześniej, zawodniczki przychodzą, tak jak zamieszkują, jak przychodzą do Poznania, do naszego zespołu. No i wokół tego na pewno tutaj mamy dużą tą współpracę, ale w szczególności poszczególnych szkół nie jestem w stanie wymienić.
Jasne, to jeszcze wróćmy na chwileczkę do tej mini siatkówki, bo ostatnio też mimo tego czasu trudnego, pandemicznego, udało się takich kilka festiwali zorganizować, chociażby byłem kiedyś nie tak dawno na poznańskiej Chwiałce. Była Enea Liga Mini Siatkówki i tam właściwie z całej Wielkopolski przyjeżdżali ludzie, zaangażowani nauczyciele, no, żeby pokazać te swoje dziewczyny i chłopaków także oczywiście, którzy pokochali siatkówkę, czyli też trochę region penetrujecie.
Tak, dokładnie. Charakter naszej Enea Mini Ligi Piłki Siatkowej troszkę się zmienił. Nie tylko poznańskie szkoły mogą uczestniczyć w tym projekcie, ale również szkoły bądź kluby przeszkolne z całego województwa i nawet spoza. To nas bardzo cieszy, bo spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. A dla nas oczywiście, tak jak powiedziałeś, jest to możliwość wyszukania perełek siatkarskich, które możemy później szkolić w naszym klubie.
To tak od razu jeszcze zatykuję, zanim wrócimy do pierwszoligowej ekipy siatkarek. Tak cichutko, Budowana była też męska siatkówka, prawda? To znaczy, że znowu podbieracie koszykówce na przykład wysokich chłopaków i którzy teraz mają okazję grać pod okiem Dominika Hajduka już na parkietach drugoligowych. To też są znaniacy, bo to rozumiem, że to nie ma jakiegoś importu gdzieś tam wielkiego.
Nie, na pewno importu nie. Jeżeli chodzi o męską siatkówkę, to opieramy się głównie na naszych wychowankach. Teraz zespół drugoligowy już troszeczkę korzysta z wojska zaciężnego. Ale młodzież, czyli mini siatkówka i wszystkie kategorie młodzieżowe to baza nasi wychowankowie. Czy podbieramy koszykówce? Trudno mi powiedzieć, to zupełnie dwa inne charaktery sportowe i myślę, że tutaj...
Ale wzrost jednak...
Wzrost, na pewno. Myślę, że nie wiem, popularność chyba tej dyscypliny i ostatnie sukcesy naszej reprezentacji na pewno powodują, że ci chłopacy troszeczkę bardziej lgną do siatkówki.
O, to jeszcze mamy jeden kalendarz książkowy do wygrania. Prezes Robert Dakowski zasugerował mi pewne pytanie, skoro mówimy o sukcesach reprezentacji. Trochę czekamy na te sukcesy kobiecej reprezentacji Polski, która od niedawna, od paru dni tak naprawdę oficjalnie ma nowego trenera. No to sprawdzamy Państwa. Proszę podać imię i nazwisko nowego selekcjonera polskiej reprezentacji siatkarek. Trudne pytanie. A jeśli ktoś zastępczo woli, no to w takim razie kto był do tej pory trenerem reprezentacji polskich siatkarek, to już będzie polskie nazwisko. 61 86 54 6 54, to jest telefon do naszego studia. Proszę bardzo. Już gdzieś tam zamrugało, ale zgasło. To w takim razie wykorzystam. Mamy jednak. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy serdecznie.
Dobry wieczór, Piotr z tej strony. Tak? Trenerem reprezentacji jest Stefano Lucarini.
Niedokładnie troszkę.
No niedokładnie. No. A poprzednim był Jacek Nowrocki.
O, no to dobra. To już się Stefano Lavarini nazywa.
Lavarini,
ten, który z reprezentacją Korei zajął czwarte miejsce na igrzyskach. Rzeczywiście. Panie Piotrze, też sobie gdzieś tutaj na boczku zanotuję numer telefonu do pana i oddzwonię z prośbą o adres. To z Lavarinim udało się przy drugim podejściu, a proszę powiedzieć, jest pan sympatykiem siatkówki?
Jak najbardziej. Teraz troszkę mniej, bo obowiązki służbowe, ale w 2010 roku, to parę lat temu, już obejrzałem na żywo 75 meczów.
O, ale w kobiecej siatkówce?
I kobiecej, i męskiej, różnie. Bardzo często bywałem na turnieju w Jarocinie, który był organizowany taki przed startem ligi. W Goleniowie wtedy pamiętam, że byłem też w jakimś turnieju takim. No i dużo wyjazdów do Kalisza, do Bydgoszczy, do Łodzi.
A jest pan kibicem z Poznania, czy...?
Nie, ja mieszkam w okolicach Konina, więc mam, że tak powiem, spektrum takie dosyć szersze. Natomiast pamiętam też, bywałem na meczach w Poznaniu i to były chyba moje początki też, kiedy oglądałem te mecze. Pamiętam, jak Poznań grał przy szosie Dębińskiej, z tego co pamiętam.
Tak, przy drodze Dębińskiej, tak jest.
Tak, przy drodze Dębińskiej i na pewno byłem na meczu wtedy z drużyną nieistniejącą już w zasadzie chyba na boiskach tutaj ekstraklasy, czy tam pierwszej ligi, drugiej, Dąbrowa Górnicza. To pamiętam. Taki mecz właśnie w Poznaniu.
Mm-hmm. No to mamy tutaj do czynienia ze znawcą. Co by pan podpowiedział naszym gościom z Energetyka Poznań? Co mają robić, żeby awansować do Ekstraklasy, o którą ja tak tutaj naciskam, cisnę od pierwszego spotkania. Też panią Weronikę Fojucik cisnąłem na konferencji prasowej.
Może brać przykład z Kalisza, który też przez chwilę wypadł poza Ekstraklasę, ale wrócił. Może to jest dobry przykład.
Przy dużym wsparciu miasta, nie ma co ukrywać.
Dokładnie, wsparcie miasta, ale myślę, że chyba też to co przed chwilą było mówione, że no trzeba by trzymać te zawodniczki, które zrobiły robotę, że tak powiem kolokwialnie, a potem nagle idą do klubów klasy wyżej, no, bo inaczej się chyba tego nie da zrobić, ale trzymam kciuki za to, żeby no, druga wielkopolska drużyna, bo przecież mieliśmy dwie, prawda? Bo
trzy mieliśmy. Też, Piła znakomicie grała.
Piła, tak, spadła gdzieś tam. Też bywałem na meczach w Pile. I nawet wtedy jeszcze chyba Liga Mistrzów była. Także troszkę tego pamiętam, więc
A no. Właśnie, tęsknimy za tą Ligą Mistrzów, Mistrzyni, także czy to w Kaliszu, czy w Pile, bo jeśli pamiętam, to po tym wicemistrzostwie poznanianki nie wystartowały, już się zaczynały małe perypetie w europejskich pucharach. Dziękuję serdecznie, panie Piotrze.
Jeśli mogę, jeszcze tylko jedną rzecz, taką ciekawostkę, jak byłem na meczu Ligi Mistrzów właśnie Dobrowy Górniczej z Dreznem w Dreźnie, to tam zaskoczyła mnie jedna taka sytuacja, że kibice niemieccy zaczynali oglądać set, poszczególne sety na stojąco, natomiast dopiero kiedy ich zawodniczki zdobyły pierwszy punkt, ich zawodniczki to siadali i dalej oglądali już na siedząco.
Ciekawe, czyli nie takie typowe nasze polskie ostatni, tylko pierwszy.
Pierwszy, tak, dokładnie pierwszy. Pierwszy gorzej, jak na przykład traciły na początku 5 punktów, no to stali dopóki
stali, nie zdobyły. Ale to fajne, wymuszające. Może jutro speaker podczas meczu pierwszoligowych siatkarek na poznańskim Morasku, na które pana też zapraszamy, skoro lubił pan takie siatkarskie bojarze. Prawda, panie prezesie, takiego kibica warto by mieć w swoich energetycznych zasobach. Dziękujemy, panie Piotrze, pięknie.
Dziękuję, trzymam kciuki za jutro.
To jeszcze jedno pytanie panu szybko zadam, bo skoro był ten pana Stefano Lavarini, Jacek Nawrocki, doprowadzi polskie siatkarki do jakiegoś fajnego sukcesu, chociażby, do awansu na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu?
No ja mam taką nadzieję, bo przecież ostatnie te nasze poczynania, znaczy nasze poczynania kobiet aż tak źle nie wypadały, więc myślę, że powrót kilku zawodniczek takich czołowych, jak na przykład Janny Wołosz, no byłby wskazany i jeszcze kilku, tam widziałem gdzieś zajawkę, że nawet chyba pojawiło się zdjęcie Małgorzaty Skorupy, ale myślę, ten potencjał jest w tej drużynie.
No i mamy Mistrzostwa Świata w 2000...
Tak, myślę, że ją troszkę trzeba poukładać. Pamiętam, też byłem na Mistrzostwach w Łodzi Europy, kiedy nasze dziewczyny brązowy medal zdobywały.
Tak jest, wtedy też dosyć dramatyczny to był wielkopolski trener Jerzy Matlak, który później ze względu na chorobę żony musiał odpuścić. Piotr Makowski, bydgoski szkoleniowiec, doprowadził do brązu. Dziękuję serdecznie, pozdrawiamy pięknie. Jeszcze się odezwiemy w sprawie tej wysyłki naszej nagrody, czyli książkowego kalendarza. No, widzę, że fachowcy do nas się odzywają. Drogie panie, zwracając się do Weroniki Fojucik, szybka analiza za drużyny, taka jednozdaniowa o każdej z siatkarek z mojej listy ściąga. Martyna Gorzkiewicz, rozgrywająca. Co kapitan drużyny powie? Jednozdaniowo.
Mózg zespołu.
Wiktoria Stryjak, libero.
No, to jest tytan obrony.
Wiktoria Pisarska, środkowa.
Bardzo wyskakana i szybka dziewczyna.
Martyna Pisarska.
Bardzo fajny potencjał na dobrą rozgrywającą.
Julita Rafałko, to jest kolejna libero, tak?
Królowa przyjęcia.
O, pięknie zabrzmiało. Anna Regulska, środkowa.
Ania to jest szalona dziewczyna.
Agata Plaga.
Bardzo fajna, dynamiczna siatkarka, też z mega potencjałem na dobre granie.
Emilia Oktaba.
Solidna, doświadczona środkowa.
Paulina Reiter.
No, młoda, fajna dziewczyna, która też ma na pewno papiery do grania.
Klaudia Laskowska.
Dobra środkowa, bardzo dobra środkowa.
Martyna Szczepuła.
Bardzo fajna dziewczyna, nie wiem co. Już mi brak tych wszystkich określeń na dziewczynę, ale...
Królowa ataku?
No, tak można stwierdzić.
Księżniczka
bardzo,
ataku.
Bardzo solidny zawodnik, na pewno.
Malwina Stachowiak.
Młoda, gniewna.
Najtrudniej będzie z numerem 15. Weronika Fojucik.
Ciężko mnie siebie ocenić.
No jak, no trzeba.
Nie wiem. No,
świetna?
Nie mogę tego sobie powiedzieć.
Proszę?
Serducho zespołu.
Lider. Tak jest.
Dziękuję.
Serducho zespołu dodał lider, trener Marcin Patyk, jest okej. Wiktoria Niewald?
Nasza młoda zmienniczka, królowa zagrywki, tak bym powiedziała.
Tutaj jeszcze mamy na liście Kingę Ziółkowską.
Kinia to jest młoda dziewczyna, która bywała u nas na treningach i też fajne paluchy i duży potencjał.
Co oznacza fajne paluchy?
Elastyczność taka? Tak, dobra. Elastyczne palce. No. Mhm.
Dagmara Dąbrowska?
Daga to jest...
Najszerszy uśmiech, ciekawe. Zawodnicy z numerem 24.
Tak, Daga bardzo, bardzo specyficzna postać i gdzieś tam taki dobry duch tego zespołu.
Fajnie, szybka charakterystyka w wykonaniu kapitana drużyny Enea Energetyka Poznań Weroniki Fojucik. Z takimi opiniami krótkimi zgadza się trener Marcin Patyk?
No, myślę, że wszystko było trafne.
Pan jest zawsze człowiekiem, który tak stara się spokojnie oceniać, także po tych meczach poszczególnych zawodniczki, trochę ucieka pan od ocen indywidualnych, ale w tym sezonie pamiętam takie nasze rozmowy, to właściwie po każdym meczu mówił pan, że widać postęp w takim zgraniu, że gdzieś tam ten cel, do którego sobie gdzieś tam go wyznaczyliście, jest coraz bliżej.
Zgadza się, tak, to gdzieś tam podkreślaliśmy już na samym początku, no, tak jak też Wera powiedziała, byliśmy nowym zespołem, potrzebowaliśmy też czasu na to, żeby się zgrywać. Ja wiem, że mamy dużo dziewczyn, dla których ten sezon jest pierwszym bądź drugim sezonem w seniorskiej siatkówce, na co potrzeba zwyczajnie czasu i tych minut spędzonych na boisku, żeby zebrać doświadczenie, żeby się poczuć pewniej na boisku. Do tego cały czas pracujemy dużo nad techniką. Są zespoły bardziej doświadczone, które bardziej się układają, bardziej pracują nad systemem i troszkę inaczej te treningi wyglądają niż w przypadku naszego zespołu, bo my wciąż dużo czasu poświęcamy na technikę i tego potrzeba, no, ponieważ mamy dużo młodych zawodniczek, tak, które tą technikę muszą cały czas szlifować. I tak, robimy cały czas kroczek do przodu i gramy lepiej niż graliśmy na początku, zdecydowanie, więc ten cel realizujemy i myślę, że ten kroczek po kroczku i to też będzie dawało dobre rezultaty.
To ja teraz sobie na chwileczkę zmienię temat i przeskoczę do tabeli. Pierwszej linii tabeli, ale wiadomo, że szefowie klubów też muszą interesować się sprawami organizacyjnymi w innych, z kim rywalizuje się także na tym pułapie organizacyjnym. I tak patrząc na tabelę po tych kolejkach, które za nami, grupa Azoty PWSZ Tarnów na pierwszym miejscu, Stal Mielec, Los Nowy Dwór Mazowiecki, Sorella, Częstochowianka, która będzie waszym rywalem w sobotę też na poznańskim Morasku, a więc jest to no, taki serial i środa i sobota, kiedyś jak w Totolotku w reklamie mówiło, tak gracie. Na piątym miejscu póki co jest Enea Energetyk Poznań. Rzeczywiście ta siła, nie wiem, finansowa mówiąc wprost, też jest jakby tabela to układa? Z pańskiego doświadczenia, z pańskiej wiedzy, panie prezesie?
Na pewno pierwsze dwie pozycje tabeli to tak.
Grupa Azoty, wystarczy tak, powiedzieć, Tarnów.
Rożlewski. Także to są Mielec, dwa naprawdę najsilniejsze finansowo kluby.
I takie aspiracje ekstraligowe, ekstraklasowe zgłaszają dość wyraźnie.
Tak.
Specjalne konferencje w Mielcu ostatnio.
Zdecydowanie.
Z szefem siatkówki, z Sebastianem Świderskim, kiedy nie ukrywano, że ma być ten atak na ekstraklasę.
Tak, dokładnie. Także tutaj to są dwa zespoły, które bardzo wysoko mierzą, wręcz już, że tak powiem, świętują awans do ekstraklasy.
A kto jest takim zaskoczeniem in minus? Tak patrzę, nie wiem, Sampaida Jarosław, Solna Wieliczka, Krosno, Wieżyca, Stężyca.
Znaczy to są zespoły, uważam, które zawsze grały na takim podobnym poziomie.
Środek tabeli,
tak. Gdzieś tam udało się wyskoczyć trochę wyżej lub jakiś sezon gorszy miały, ale myślę, że zdecydowanych dwóch faworytów tej ligi, którzy sami o sobie mówią, że są faworytami, na pewno mamy, a my jesteśmy tym trzecim, który będzie im mieszał.
Jasne. Zobaczymy, jak to będzie później wyglądało w fazie play-off. Takim zdaniem Weroniki Fojucik, ta siła pierwszej ligi z roku na rok rośnie, bo wiadomo, że no, sporo zawodniczek zagranicznych, no oczywiście są kluby takie jak Kalisz, który ostatnio no, buduje na polskich zawodniczkach skład Taurun ligowy, ale później widać, że to jest jednak dolna część tabeli. W większości zawodniczki zagraniczne, jednak te dwie, trzy właściwie w tych klubach mocniejszych się zawsze znajdują w kadrze. To powoduje, że no jest, nie wiem, więcej miejsca do grania w tej pierwszej lidze i to dzięki temu, że lepsze polskie siatkarki wolą grać na tym szczebelku niżej, z ambicjami oczywiście.
Ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nasza pierwsza liga uważam, że jest bardzo mocną ligą i gdzieś tam ja już, to jest mój czwarty rok w pierwszej lidze i z roku na rok ta liga jest podobnie na wysokim poziomie I mimo tego, że gdzieś tam dużo zawodniczek z pierwszej ligi idzie do ekstraklasy, to do pierwszej ligi przychodzą nowe zawodniczki, młodsze zawodniczki, które też są dobrymi zawodniczkami, bądź stają się dobrymi zawodniczkami poprzez granie w tej pierwszej lidze.
A dobra, dopytam jeszcze taką rzecz, która no, przez lata była właściwie taka jednoznacznym stwierdzeniem. Taką ziemią obiecaną dla siatkarek, już z obyciem też reprezentacyjnym, jest Liga Polska cały czas? No. Czy to już trochę się wyprostowało?
Myślę, że to już gdzieś tam się troszkę wyprostowało przez te wszystkie lata. Myślę, to zależy od zawodniczki, bo kto jakie ma ambicje, kto gdzie chce grać, jak chce grać, w jaki sposób. Jeśli ja uważam, że nasza Polska Liga i pierwsza liga, i ekstraklasowa nasza Tauron Liga są bardzo dobrymi ligami. Może nasza kadra kobieca jakoś nie pokazuje tego, jak dobre mamy zespoły i zawodniczki, co mam nadzieję, że się zmieni niedługo, to uważam, że granie w polskiej lidze nie jest niczym gorszym, niżeli granie w włoskiej lidze.
Tym bardziej, że ta oprawa, jeśli chodzi o medialność, staje się właściwie z roku na rok, mówię o ekstraklasie na razie, coraz lepsza, coraz bardziej doceniana jest i pewnie jeszcze trochę brakuje takiego sponsorskiego wsparcia całej lidze, także tej kobiecej, żeby ten okres trochę takich zaniedbań, tak, staram się być delikatny, chociażby po zdobyciu dwukrotnie Mistrzostwa Europy, trochę to nie poszło tak za ciosem, prawda?
Tak, zgadza się, ale myślę, że to tak jak z zawodniczkami, że z roku na rok zawodniczki stają się coraz lepsze, coraz bardziej doświadczone, to tak gdzieś tam dookoła klubów, czy menadżerowie, czy ludzie zajmujący się zespołami też mają to większe doświadczenie i też potrafią inaczej poprowadzić zespół, jakby to wszystko dookoła zespołu, media i tak dalej, więc myślę, że to jak zawodnik. Im zawodnik gra więcej, tym gra lepiej. Tak samo ludzie dookoła tego zespołu też w tym temacie są coraz lepsi, coraz większą wiedzę na ten temat mają.
To w takim razie o ten trudny tydzień zapytam trenera Marcina Patyka. Środa 17, czyli jutro 17, mecz z Wieżycą Stężyca. Całą nazwę odczytam. GKS Wieżyca 2011, Politechnika Gdańska Stężyca. I później w sobotę o godzinie 17 także mecz z KS-em Sorella Częstochowianka. Patrząc tylko na zimno, na tabelę, zdecydowanie trudniejszym rywalem powinna być ekipa z Częstochowy, która wyprzedza was w tabeli. Co prawda niewielką liczbą punktów, bo tylko dwa oczka, mając jedno spotkanie rozegrane więcej. Zespół ze Stężycy niżej notowany. Jutro powinno być łatwiej niż w sobotę?
Myślę,
czy,
że tak.
Czy nie demobilizujemy kapitana drużyny, bo potem może dziewczynom powiedzieć i zagrają jedną ręką?
Nie, myślę, że tak, że Częstochowianka jest trudniejszym przeciwnikiem, aczkolwiek ze Stężycą mieliśmy mecz 3-2 i z Częstochową również 3-2, z tym, że z Częstochowianką urywali, przegraliśmy ten mecz, aczkolwiek tutaj myślę, że tak, Częstochowa będzie trudniejszym rywalem, ale po kolei jutro jest Stężyca, w sobotę jest Częstochowa.
No właśnie, a propos tej Stężycy, to dobrze nam podpowiedział właściwie słuchacz, że pierwszy powinni kibice jutro w hali na Brasku stać, bo tak patrzę na ten pierwszy mecz ze Stężycą, te pierwsze dwa sety do 23 przegrane i do 20. Później dopiero odwróciliście losy tego spotkania do 21, do 8 w czwartej partii, może tak jutro, będzie szybki mecz wtedy, i 15 do 10. Dziwnie się to układało w tym starciu ze Stężycą.
No, jak pamiętam ten mecz w Stężycy, to ten początek faktycznie był trudny i potem bardziej już kontrolowaliśmy spotkanie, też myślę, że trochę pewności takiej więcej załapaliśmy w tym meczu i doprowadziliśmy to do końca, więc myślę, że jutro będzie dobrze, ale jesteśmy przygotowani tak naprawdę jak do każdego innego rywala i tutaj podchodzimy z szacunkiem do zespołu, bo już pokazał też zespół ze Stężycy to, że jako będzie Beniaminek. Nie pamiętam, na którym miejscu są na tą chwilę w tabeli, ale sprawia niespodzianki, wygrywa spotkania i
19 punktów.
Urywa punkty, więc
6 tutaj wygranych meczów.
Tak, więc tutaj na pewno trzeba z pełną koncentracją podejść do meczu, zwyczajnie.
A w sobotę będzie Częstochowianka, z którą też sobie falowaliście falowałyście może drugie panie na parkiecie. Też był tiebreak, z tym, że wygrany 15-9 przez drużynę z Częstochowy, ale o tym falowaniu mówię, bo tam 1-0 w setach było dla Częstochowy, później był remis 1-1, potem było znowu 2-1 dla drużyny z Częstochowy, później czwarty set był wygrany przez Enea Energetyka do 17, no i w tiebreaku lepsza drużyna z Częstochowy, która naprawdę, jak mówiłem, jest na czwartym miejscu, ale tylko malutko punktów do traci się do Częstochowy. Taki trochę kluczowy tydzień, żeby się fajnie przed tymi playoffami później ustawiać.
No myślę, że tak. Tutaj zobaczymy, jak zagramy, ale tak jak jest tabel, są dwa punkty różnicy, dwa mecze, więc Częstochowa ma jeden mecz więcej niż my. Wyżej jest troszkę nowy dwór, do którego też jest niewielka strata, więc...
Gonić.
Tak, to jest wszystko w rękach.
Panie prezesie, mają gonić?
Oczywiście, że mają gonić. Wiedzą, że mają gonić i gonią. Tak.
A pan wygonił, niektórzy mówią z pół żartem, serio, mnie się akurat to bardzo podoba, że w zdecydowanie ładniejszej hali rozgrywacie spotkania. Były przenosiny wcześniej do hali City Zen, ale taki dom znaleźliście trochę na poznańskim Morasku w hali uniwersyteckiej. Niektórzy kibice mówią daleko. Ja się akurat z tym nie do końca zgadzam, bo w wielu miastach troszeczkę dalej od tych centralnych punktów miasta są zlokalizowane hale, a tam jest piękny parking. Można spokojnie dojechać i zobaczyć dobrą siatkówkę. Jutro zaprasza pan kibiców i w sobotę?
Serdecznie zapraszam na Morasku. Piękna hala, tak jak powiedziałeś, parking. Można zaparkować bez żadnych problemów. Z dojazdem też już nie ma problemów.
Jeszcze parkomatów nie ma, co się zdarzało na Kwiałce? Tak, znaczy zdarza się.
Jest bezpłatne parkowanie, natomiast obiekt faktycznie jest no tutaj level wyżej niż ten, na którym graliśmy w poprzednim
sezonie. Można spokojniej ustawić reklamy. Mówimy też o tej marketingowym aspekcie rozwoju siatkówki żeńskiej.
Tak, że tutaj jest dużo, dużo lepsza jakość.
Dobra, obiecałem, że będę zapytam pana jeszcze krótko, jak współgra prowadzenie takiej drużyny ligowej z aspiracjami pierwszoligowej drużyny siatkarek i energetyka z innymi sekcjami, bo też się może pan szybciutko pochwalić, bo tych sukcesów kajakarstwo, dobrze pamiętam?
Kajakarstwo,
Martyna Klat,
Klaudia Cyrulewska, to są mistrzynie świata i Europy ubiegłoroczne młodzieżowe, także
brawo.
Bardzo wysoko.
Gimnastyka artystyczna,
tak, to jest troszeczkę niższy poziom wyczynowy, ale z kolei bardzo duża popularność ostatnimi czasy.
Co tam jeszcze mamy?
Lekka atletyka, oczywiście Oliwia Wawniak, też mistrzyni Polski w biegach średnich i dłuższych, także no, naprawdę cztery sekcje.
I nie chce się pan ich pozbywać.
Nie, pan, absolutnie nie.
Jesteś z kajakarstwem związany, tak?
Tak. Ja jestem wychowankiem tego naszego klubu, sekcji kajakowej. Także absolutnie nie będziemy myśleć nawet o tym, żeby pozbywać się sekcji. Jesteśmy jednym z nielicznych klubów w Polsce wielosekcyjnym. Także...
Dobra, ale takie zadanie wyczynowe na dzisiaj, to co, awans jednak siatkarek do ekstraklasy, czy chłopaków z Enei Energetyka do pierwszej ligi siatkarzy?
Jedno i drugie chcielibyśmy połączyć, aczkolwiek jest to...
Niech pan nie szarżuje, panie
Robercie. Jest to duży wyczyn, byłby to duży wyczyn, tym bardziej, że niewiele klubów siatkarskich w Polsce ma dwie sekcje jednocześnie, i męską, i żeńską, także jesteśmy jednym z nielicznych klubów, które mają i dziewczyny, i chłopaków.
Dziewczyna z Mogilna, urodzona w Strzelnie, bydgoszczanka, świecianka, teraz poznanianka Weronika Fojucik. Uważa, że te drużyny stać na awans, którego tak cały czas cisnę.
Tak, myślę, że stać nas na awans i robimy wszystko, by to się stało.
Brawo. Panie trenerze?
Zgadzam się z tym.
Dajcie trochę kibicom gier zespołowych radości. Bardzo was o to proszę, bo no niestety mamy w Ekstraklasie koszykarek, trzymamy mocno kciuki za zawodniczki Enei AZS-u Poznań i potrzeba kolejnej fajnej gry zespołowej na najwyższym ligowym poziomie, przynajmniej na początku tym krajowym, a później jak tutaj słuchacze przypominali te europejskie występy, czy drużyn z Piły, czy z Kalisza, to będziemy w tym kierunku mocno działać. Panie prezesie.
Robimy wszystko, liczymy na wsparcie całego społeczeństwa naszego poznańskiego. Będzie nam na pewno łatwiej, a my zrobimy wszystko, żeby do tego celu.
To jutro pierwsza okazja do tego wsparcia. O 17:00 hala uniwersytecka, mecz z Wieżycą Stężyca. Trzeba wygrać, a dziewczyny chcą dopingu. Prawda, pani kapitan?
Tak, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców i bardzo prosimy o doping. Bez was nie wygramy tej ligi. Dlatego bardzo was zapraszamy na wszystkie nasze mecze.
Po takim apelu myślę, że hala powinna pękać w szach. Dziękuję serdecznie. Jutro spotkanie o 17:00. Zapraszamy Państwa na ten mecz. A dzisiaj gośćmi sportowej areny Polskiego Radia Poznań byli przedstawiciele siatkarskiej, ale nie tylko siatkarskiej, o czym słyszeliśmy od Roberta Rakowskiego, przedstawiciele Enei Energetyka Poznań, prezes Robert Rakowski, kapitan drużyny Weronika Fojucik. Dziękujemy za spotkanie. A i ten, który ma ze swoimi siatkarkami zdobywać te punkty i mknąć w górę tabeli, czyli trener Marcin Patyk. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję.
Dziękujemy Państwu za uwagę. Ja zapraszam jeszcze kilka minut po 22:00 na sportowy flash informacji z dobrymi informacjami siatkarskimi, jeśli chodzi o Wielkopolskę. Łukasz Regurzacki audycję zrealizował. Kłania się Krzysztof Ratajczak. Do usłyszenia.
Sportowa Arena.